Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
Dzisiaj chciałbym mówić do Was o tym, co jest kluczowe, ponieważ jest wiele różnych filozofii na temat, jak spotkać się z wolą Bożą. A więc jest wola Boża, są proroctwa, są obietnice, są słowa do mojego życia, czas leci, rzeczy się nie wypełniają. Kto ma błąd we wzorze? A więc czy prorok się mylił, który prorokował? Czy ja odebrałem złe słowo? A może opcja 3? Czy to wszystko jednak to było, wiecie, cyrk na kołach? A może Bóg zmienił zdanie? Widzicie, jeżeli chcemy dojść do miejsca przeznaczenia jako jednostki i jako wspólnota, musimy zrozumieć, że to nie dzieje się przez dzieło przypadku, ale dzieje się to poprzez wypełnianie i realizowanie tej Bożej woli. Spotkałem już wiele osób i mówię to z takim brzemieniem współczucia dla nich, dla ludzi, którzy stali się frustratami i popadli w obojętność, ponieważ otrzymali proroctwa typu do 5 lat od dziś, do 10 lat od dziś. Pan mówi, że wydarzy się to i to i to. I akurat powiem wam lepiej, że w życiu niektórych osób ja naprawdę, słuchając tych proroctw, wierzyłem, że to jest od Pana. Czas mija, człowiek rozkłada ręce przed Bogiem, oczywiście w swoim sercu, i mówi, i gdzie jest wypełnienie tej obietnicy? Minął mi termin, rzeczy się nie wydarzyły. Więc chciałbym dzisiaj pokazać to, ponieważ mówimy od kilku tygodni, nawet miesięcy, że jako Kościół wchodzimy w nowy sezon. Więc chciałbym powiedzieć, że ten nowy sezon wymaga współpracy naszej z Bożą wolą, abyśmy mogli serio wejść w to, co ten nowy sezon przez Boga zaprojektowany dla nas ma. I chciałbym dzisiaj mówić na podstawie Izraela, ludu Bożego. I wiemy wszyscy o tym, że są te hasła wielkie typu opuść Egipt, wyjdź z Egiptu, wypuść mój lud, takie wielkie hasła. Ale ja chciałbym podnieść troszeczkę wyżej i pokazać drugie dno historii między Izraelem a Egiptem i powiedzieć taki tytuł: pozwól Egiptowi odejść. A więc my często chcemy wyjść z Egiptu i nawet jak geograficznie zmieniamy lokalizację, Egipt pozostaje w nas. Bóg wyprowadzał Izraelitów z Egiptu po to, żeby całkowicie odciąć ich od tego, co tam się działo. Prowadził ich do miejsca obietnicy, miejsca zaplanowanego, zaprojektowanego przez Pana dla nich. I to miejsce, do którego prowadzi ciebie i mnie Bóg, to miejsce, do którego Bóg prowadzi Now Church, ja bardzo mocno chcę akcentować to, że jeżeli jesteś częścią wspólnoty lokalnej, bez względu na to, jakiej wspólnoty lokalnej, musisz zrozumieć bardzo ważną rzecz, że twoje życie jako jednostki, mam nadzieję, że nawet jeżeli teraz ktoś w tej chwili podłączył się online, musi posłuchać w 13 sekund streszczenia moich 8 minut pierwszych. 13 sekund brzmi tak. Izrael wyszedł z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z Izraela. Jeżeli chcesz dojść do miejsca przeznaczenia, to musisz zrozumieć, że to miejsce przeznaczenia wymaga nowego sposobu myślenia, ponieważ stare myślenie rozwinięte do pewnego poziomu pozwalało nam dojść do pewnego poziomu. Jeżeli nasze myślenie nie będzie się rozciągać, nasza ziemia obiecana nie będzie się przybliżać. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli nasze myślenie nie będzie się rozciągać, nasza ziemia obiecana nie będzie się przybliżać. Wielu ludzi mówi, czemu rzeczy się nie dzieją, ale myślenie zostaje non-stop w tym samym miejscu. Powiem ci więcej. sposób myślenia, sposób działania ma taką siłę sprawczą, że jest w stanie powstrzymać zaplanowane Boże dzieła w twoim życiu. I ja to wszystko pokażę przez najbliższe kilkadziesiąt minut na podstawie Słowa Bożego. A więc Pan mówi o obietnicy, którą powtarza im wielokrotnie, ale pokażę wam cztery razy, żeby nie było gołosłownego głoszenia. Czterokrotnie im mówi na przestrzeni krótkiego odcinku czasu te same słowa. Mówi do nich o tym, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Jak wielu z was chce być w ziemi obiecanej? Ziemia obiecana to jest wola Boża wypełniona w twoim życiu. Pamiętaj, co powiedziałem 3 minuty temu. Ty jako jednostka, to jest bardzo mocna siła Bożego prawa, twoje powołanie jako jednostki jest bardzo kluczowe w kontekście twojej wspólnoty i przyszłość twojej wspólnoty bardzo mocno definiuje twoją przyszłość. Musisz to zrozumieć. Nie tylko Now Church, ale każda jedna wspólnota. Z jakimi ludźmi jesteś, tam podróżujesz, taki się stajesz. Pokaż mi 5 ludzi wokoło ciebie, a ja ci powiem, gdzie skończysz. Więc musisz wiedzieć, że życie wspólnoty i wybieranie wspólnoty to nie jest na podstawie odległości od domu, odległości z przystanku, koloru dywanu. Życie wspólnoty jest powiązane, rytm wspólnoty i wybór wspólnoty jest stricte powiązany z wypełnieniem się Bożego planu w twoim życiu. Nie wiem, czy to słyszysz. Ty musisz wiedzieć, w jakiej wspólnocie być. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zmiana lokalizacji kościoła, każda książka ci o tym powie, o budowaniu kościoła, że każda jedna zmiana lokalizacji adresu kościoła generuje ponowną sekwencję myślenia o tym, czy to jest dobry moment, żeby zdecydować, czy rzeczywiście ten kościół to mój kościół. Niektórzy z was już podjęli decyzję. Część z was, mała, że z końcem września kończę życie w Now Church. Znaczna większość, ponad 95%, powiedziała, come on, to jest mój kościół, choćby pod Łodzią się rozbudowali, będę jego częścią. Ale część z nas wciąż myśli. I chcę ci powiedzieć, nie dlatego, żeby cię przekonać, żebyś tu został, tylko chcę ci powiedzieć, że wybór wspólnoty jest bardzo kluczowy w twoim życiu. Nie mam czasu dzisiaj zrobić nauczania w nauczaniu, ale wielokrotnie tu głosiłem o wspólnocie lokalnej, jej roli tu na ziemi i jaka jest twoja zależność od życia wspólnoty i na odwrót. To jest bardzo kluczowe. Wspólnoty się nie wybiera jak konferencji. Konferencje możesz sobie wybierać. Raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. I ja wiem, sam po sobie, wiem o tym, że jest czas, w którym robimy tak zwaną objazdówkę. Nie wiemy, w którym domu będę się zakotwiczał, więc pójdę trochę tu, I to jest mądre w pewnym sensie, wiesz dlaczego? Bo ty nie podejmujesz pochopnie decyzji o tym, gdzie spędzisz kolejne lata. Ale nie możesz być w trybie objazdówy przez 12 lat. Ta objazdówa musi być jak najkrótsza. Po co ona jest? W celu podjęcia decyzji, gdzie ja będę. Dopóki, i to jest ostatnie zdanie w kontekście nauczania w nauczaniu o Kościele, dopóki nie podejmiesz decyzję, który dom to twój dom, co równoznaczne jest, dopóki nie podejmiesz decyzji, który pastor, którzy pastorzy to twoi pastorzy, do tego momentu nie zapuścisz korzenia. A dopóki nie zapuścisz korzenia, nie będziesz mógł w pełni czerpać z tego, co Pan ma dla ciebie przez to miejsce. To ostatnie zdanie muszę podkręcić, bo nie doleciało. Dopóki nie zainstalujesz się i nie zapuścisz korzenia, czytaj. Zaufasz i wejdziesz sercem, nie jesteś w stanie wyczerpać pełni z tego, co Bóg ma dla ciebie przez dane miejsce. To jest basic. To jest abecadło. Więc być może w twoim życiu od wielu lat nie ma pełni tego, co Pan czyni, bo ty się nie instalujesz w żadnym miejscu. I prawdopodobnie, miałem kończyć te nauczanie o Kościele, ale jeszcze chwilę. Prawdopodobnie wynika to z jakiegoś zranienia najczęściej. Bo w tamtym Kościele doszło do nadużycia. Okej? Tylko dlatego, że Judasz powiesił się na gałęzi, mamy teraz ściąć wszystkie drzewa na świecie? Tylko dlatego, że ktoś gdzieś popełnił błąd, a ja ci powiem, tak przyspieszę twoją przyszłość, której czekasz. Ja też popełnię. Tak jakbyś zastanawiał się, to ja mam dla ciebie newsa genialnego. Ja też popełnię. Nie zamierzam wejść w nadużycia, nie zamierzam nikogo tu wykorzystać, ale jeżeli myślisz, że jestem Pan Jezus Chrystus, to się mylisz. Nie ma idealnych kościołów. Nie ma idealnego przywództwa. Nie ma idealnych relacji. Jeżeli w domu ze swoją żoną przez 20 lat nie jesteś w stanie zbudować idealnej relacji, to czego ty oczekujesz po kościele, z którym widzisz się 2-3 razy w tygodniu? Bądźmy realistami, a nie wariatami. Amen? Pokaż mi swoje małżeństwo, jak chodzi. Wtedy możemy rozmawiać. Jeżeli nie zbudowałeś genialnych relacji w małżeństwie bezbłędnych, bez zawiedzenia się, to jakim cudem my chcemy takich relacji w Kościele? Jeżeli z żoną i mężem jesteś dzień i noc, tygodniami, miesiącami, latami i dalej się nie wytarliście, to jakim cudem nakładamy poprzeczkę nie do spełnienia oczekiwań na Kościół, że w Kościele ma nie dochodzić do konfliktów? Więc zmiana Kościoła poprzez konflikt wewnętrzny, zmiana Kościoła poprzez niedogadanie się z bratem i siostrą. Hej, bądź uczciwy, rozwiedź się co tydzień w takim razie z kimś. W poniedziałek się pokłócisz z mężem, żoną, rozwód. W piątek nowy ślub, w poniedziałek już drugi rozwód. Bo się pokłóciliście. No nie, tak to nie działa. Mamy o siebie dbać, o siebie zabiegać. Amen? Dobra, wróćmy do kazania. To z mojego kazania zeszło, nie dodatkowo. Więc zobaczcie, co jest. 4 razy obietnica. O czym? Że wejdą do ziemi obiecanej. Druga Mojżeszowa, 3 od 7 do 8. Pokażę wam, gdzie to jest napisane w słowie. Druga Mojżeszowa, 3 od 7 do 8. Rzekł Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce w słowie, które o tym mówi, druga Mojżeszowa 4, od 30 do 31. A Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Tu już nie tylko jest obietnica, tu już jest wiara w obietnicę. Trzecie miejsce. Druga Mojżeszowa 6, od 6 do 8. Jam jest Pan, w innym tłumaczeniu Jahwe. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niedoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wprowadzę was, powtórka tego samego słowa, i wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Czwarte miejsce w słowie, druga Mojżeszowa 13:5. A gdy wprowadzi cię Pan do ziemi, którą pod przysięgą daną ojcom twoim obiecał dać tobie jako kraj opływający w mleko i miód. Czwarte miejsce. Słuchajcie teraz, dostajesz czterokrotnie zapewnienie od Pana, ja cię tam wprowadzę. Ja tą ziemię przygotowałem, ja się obiecałem, zanim wy byliście. To jest zaplanowana moja wola dla was. Boża wola. Przekazana bezpośrednio do ludu. Bóg w sposób werbalny wypowiedział to nad Mojżeszem i Aaron. Werbalnie. Bez owijania. Nie dał mu snu, na podstawie którego została interpretacja nałożona. To są czterokrotnie zapewnienia Pana. tylko i wyłącznie do tego samego grona ludzi w przestrzeni krótkiego odcinku czasu wprowadzę was, wyprowadzając was z Egiptu, wprowadzę was do ziemi, którą wam przygotowałem. Następnie Bóg dziesięciokrotnie pokazuje swoją chwałę. Sprowadza 10 plag, które są niesamowicie spektakularne. Bóg nie dokonuje tylko cudów, te cuda są spektakularne. Wiecie, każdy cud w sobie ma element spektakularności, ale te są szalone. Ale chciałem ci pokazać dwa, na które my często, kiedybyśmy mieli teraz ankietę taką anonimową przeprowadzić, hej, powiedz trzy, które ci przychodzą na myśl, plagi, które Bóg zrzucił na Egipt. Jestem przekonany, że większość z nas nie powiedziałaby tych dwóch, o których ja tu wspomnę, a one są crazy. Jak ja na nie natrafiam i czytam, próbuję sobie to zwizualizować, jak się to odbyło i to jest kosmos. Czy mogę wam o tym powiedzieć? Aaron uderza laską w ziemię, w proch ziemi i cały proch ziemi podnosi się, zamieniając w komary. Jest to napisane, nie mam tego na ekranie, ale możecie sprawdzić to w domu, w 2 Mojżeszowej 8:17. Aaron bierze laskę, uderza w proch ziemi. Wiecie, co się dzieje na pustynnych terenach? I się podnosi chmara komarów. Pomyśl sobie, że jesteś jednym z Izraelitów i to widzisz. Ja bym chyba zastąpił proch. Sproszyłbym się. Ale jest jeszcze drugi mocny. Też napisany w 2 Mojżeszowej w rozdziale 10, wersecie 22. Tam jest napisane, że Mojżesz wyciągnął rękę ku niebu i wtedy nastąpiła gęsta ciemność na 3 dni. Spróbuj sobie to wyobrazić. Wyciąga rękę ku niebu, żadnej parafrazy, tak jest napisane w słowie. I w tym momencie gaśnie wszystko na 3 dni. Pomyśl sobie, co się dzieje, co powinno się dziać we mnie i w tobie, gdybyśmy zobaczyli to, co robi Aaron i Mojżesz. I te wszystkie inne, zamiana wody w Nilu w krew, kopią gdziekolwiek, szukają wody, gdziekolwiek kopią, znajdują krew. Pomyśl sobie o tym. Magowie już, wróżbici Egiptu, przyszli do Faraona i mówi: odpuść stary, bo przegramy, to jest nie do wygrania. Oni mają potężniejsze moce. Nie damy rady, jest po nas. Nie będę przypominał wszystkich plag, ale to są spektakularne działania. Zbierzmy do kupy, co mamy na ten moment. 4 razy Bóg mówi: wyprowadzę was i wprowadzę do ziemi obiecanej. 10 razy robi takie sztuczki im, cuda, które powinny nie pozostawić nawet ani procenta wątpliwości czegokolwiek. I teraz pytanie, które zadam, jest takie, jakbym spalił całą historię i włączył ostatnie 2 minuty filmu, tak jakbym kazanie kończył. Pytanie brzmi: czy weszli do ziemi obiecanej? Nie weszli. Moje pytanie brzmi: jak do tego dopuścić? Jak z miejsca takiego startu, takich dzieł, obietnic, znaków cudów, realności Pana, przejawiającego się w tak potężny sposób, że szok. Szli, marudzili, o, nie ma wody, bum, huknął w skałę, woda wytrysnęła. O, jestem głodny, bum, kurczaki z nieba spadają. Jak wejść w miejsce, co trzeba uczynić, to jest moje pytanie, co trzeba zrobić, co musi nastąpić tu i tu? Powtórzę jeszcze raz. W sercu i w głowie. Co musi nastąpić, żeby, uwaga, wyprowadzić Boga z równowagi? swoim językiem mówię, żeby sprawić, że wyczerpiesz Bożą cierpliwość. Każde słowo, które wypowiadam, jest przemyślane. Do 4 nad ranem siedziałem nad tym słowem. Każde słowo, które tu wypowiadam, jest przemyślane. Żyję tym. Nie było kiedy spać nawet. Więc czy weszli? No nie weszli. A więc wracam do pytania, które zadałem na początku. Jak często słyszymy coś od Pana albo kogoś, kto mówi coś do naszego życia, tak mówi Pan, i gdy te rzeczy się nie dzieją, mówimy, widocznie to nie było od Pana. Więc teraz wyobraź sobie, że powiemy te stwierdzenie na podstawie życia Izraela. Nie weszli, widocznie nie było to od Pana. Przecież sam Pan powiedział, że wejdziecie. Widzisz, kiedy otrzymujesz proroctwo od kogoś, zawsze masz ten element, który warto założyć, że się prorok najadł wczoraj grochówki i się w głowie kręci, żołądek wiruje i głupoty gada. Więc prorok mówi, ty to czujesz w sercu, albo nawet nie prorok, ale po prostu ktoś przekazuje, wiesz co, czuję, że Pan do ciebie mówi. Ty też to czułeś, albo czułaś i nagle jest ta synchronizacja i mówisz, wow. Ale kiedy rzeczy się nie wydarzają, wtedy przychodzi ten moment, w którym sobie myślisz, widocznie, być może źle zinterpretowałem. Nie podważamy od razu Boga, Jego istnienia, realności. Tylko, być może prorok trochę się poślizgnął, a ja chyba za dużo od siebie wierzyłem, że się uda. A chyba jednak to nie było od Pana. Chcę ci pokazać, co już zrobiłem, że Pan może coś mówić sam, bez pośredników. I poprzez twoje niewłaściwe działania, zachowania, słowa i postawę walczysz z Bogiem, żeby zmienił zdanie. Po prostu negocjujesz z Nim i mówisz, zmień te zdanie, proszę. Widzimy to na podstawie Izraela. Wejdziecie, wyprowadzam was. On nie powiedział, wy wyjdziecie, a dzieci wasze wejdą. Wy wychodzicie, wy wejdziecie. Dla was jest ziemia. Więc kiedyś byłem świadkiem historii przy stole. Dwie osoby rozmawiały, dwóch liderów. Nie u nas w kościele, na pewnej konferencji wiem, że są liderami. Bez nazwisk, na pewnym kontynencie, w pewnym kraju. Dwóch rozmawia, nie wiedzą, że ja słyszę. I mówi, modliliśmy się o tą osobę, aby coś tam się wydarzyło, bo wierzyliśmy, że taka jest wola Boża. I ten drugi mówi, i co, wydarzyło się to, czy się nie wydarzyło? A ten mówi, nie wydarzyło. No to tamten wszystko ściął jednym szotem i mówi, skoro się nie wydarzyło, to Pan tego nie mówił. Bo gdyby mówił, to by się wydarzyło. Udowodnij mi to na podstawie Izraela. Okazuje się, że twoje zachowanie i moje zachowanie, twoja postawa i moja postawa, twoje słowa i moje słowa, o, mają dużą siłę sprawczą w tym, czy słowa Boże, plany Boże wypełnią się bądź nie. I pójdę dalej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo zależy mi, żebyśmy jako Now Church, a więc i ty jako jednostka, bo to jest powiązane, żebyśmy weszli w pełnię tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Więc zobaczcie, co się dzieje. A więc Izrael otrzymał słowo, otrzymał obietnicę. Czytaliśmy w słowie w Mojżeszowej 2, 4:31, że uwierzyli, ale i tak nie weszli. Nie weszli z jakże cierpliwym Bogiem. Każde słowo przemyślane. Nie weszli z jakże cierpliwym Bogiem. Rozmawiając z niektórymi z was, poznając was osobiście, nie z pulpitu, ale osobiście, fascynuje mnie, bez żadnego ale, fascynuje mnie, jak niektórzy z was z taką niezwykłą Bożą trwogą i bojaźnią sprawujecie opiekę nad Bożym powołaniem w swoim życiu. To jest fascynujące. Jak dbacie, nie pozwalacie, aby ktoś zabił to dziecko, to powołanie, to namaszczenie, tą Bożą wolę, gdzie z drżeniem sprawujecie opiekę nad tym, że ja nie chcę zejść w lewo, nie chcę zejść w prawo. Niektórzy tak bardzo daleko poszli, że mówią sobie, popełnię jeden błąd, to wyjdę poza wolę Bożą. Chcę ci powiedzieć, Bóg jest bardzo cierpliwy. Gdyby On był Bogiem jednej szansy, to wy byście nawet mnie nie poznali. Bo ja dawno bym jedną szansę stracił. Więc my, charyzmatycy, nawet nie tylko charyzmatycy, my wiemy i lubimy mówić, że w szczególności na ewangelizacjach, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I ja chcę ci powiedzieć, że to jest w 100% prawda. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Czy ktoś się z tym zgadza? Amen. Wszyscy z nas jesteśmy świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Ale pójdę dalej i zapytam, czy Bóg jest Bogiem trzeciej szansy? A piątej? A piętnastej? No dobrze. Żebyście nie odpowiedzieli błędnie, zatrzymam się z pytaniami. Bo kiedyś następuje koniec. To nie będzie tak, ja wam powiem 1000, a wy amen. 10 000, amen. Później już będziemy mówić 1 i 30 zer, amen. Nie, nie, nie. Jest pewien moment. To nie jest doktryna, w której jest określona liczba, ale jest moment, w którym Bóg mówi, przegiąłeś. Musisz zrozumieć, że to, że Bóg jest Bogiem kolejnej szansy, nie oznacza, że się do granicy nie zbliżasz. To jest bardzo kluczowe, bo wielu ludzi tak bardzo rozciągnęło łaskę na każdy obszar swojego życia, że myśli, że może cokolwiek robić, co tam się mu podoba, jutro od nowa wszystko Pan resetuje, zaczynamy takim, gdzie tam od nowa zaczynamy? Gramy dalej, Pan nie pamięta. No, nie tak to działa. Teraz nie rozmawiamy o zbawieniu, teraz rozmawiamy o Bożym planie i woli dla Jego życia. Dla Twojego życia, dla mojego życia, dla życia ludu izraelskiego i dla North Church. Więc która szansa to jest już ta ostatnia szansa? Bo powiedzieliście, że Bóg jest Bogiem cierpliwym i powiedzieliście amen. I ja też na to mówię amen, że jest drugiej, trzeciej, piątej szansy, też mówię amen. Ale chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że jest moment graniczny, w którym Bóg mówi stop. A więc jak daleko musiał posunąć się Izrael? Jak daleko posunął się Izrael, że Bóg powiedział, przegięliście. Bo wiecie dobrze, większość z nas, być może ktoś jest, kto nie był nigdy w chrześcijańskim gruncie, więc dopowiem, oni finalnie nie weszli, Bóg powiedział, nie wchodzicie. Więc co się wydarzyło? Ile razy przegiął Izrael, że nie zostali wpuszczeni? Jak daleko się posunął? Bo wyrok zapadł na nich w 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale, w wersecie 22 i 23. Przeczytajmy to. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Chciałbym, abyśmy zostawili ten fragment tutaj, niech on widnieje. 4 razy ci ludzie, ci sami ludzie, 4 razy, znacznie więcej, ale ja te pierwsze 4, do których czytałem, się odnoszę. 4 razy mówi Bóg do nich tak. Wyprowadzę was z Egiptu i wprowadzę was do ziemi obiecanej. A teraz mówi do nich, nie zobaczy żaden z was, który słyszał te słowa na początku, żaden z was nie ujrzy ziemi obiecanej. Jak współpracować z Bogiem? W ogóle, że temat współpracy z Bogiem istnieje. To nie jest pozbawione wolnej woli unoszenie się na wietrze i Bóg tam dmuchnie i ty bum w Kanaanie. To tak nie działa. To jest współpraca, intencjonalne poruszanie się. Więc usłyszeli, że nie wejdziecie, nie ma takiej opcji. Werdykt zapadł. Później jest napisane, już nie będę tego otwierał, że Izrael się teraz wielce korzy, bo oni się tam eksperci byli w korzeniu, pokutowaniu, przepraszaniu. Oni za każdym razem, jak jakieś konsekwencje na nich spadały, od razu, o przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy. Mój Dawidek, moja Abi, to są eksperci. Przepraszam, przepraszam, już nie będę, już nie będę. Za 10 minut powtórka. Ja mówię, Dawidek, przecież powiedziałeś mi 10 minut, przepraszam, przepraszam, już nie będę. Dawidek, ja nie chcę, żebyś ty mi gadał, ja chcę, żebyś ty przestał. Czy są rodzice, którzy mogą powiedzieć amen? Bóg nie chciał, żeby Izrael stał się profesjonalnym przepraszaczem. Bóg chciał, żeby się oni ogarnęli. Więc za każdym razem, jak się kopciło, oni, przepraszam, przepraszam, przepraszam. I Bóg mówi, dobra, tu macie węża miedzianego, spójrzcie, uzdrowimy was. Tutaj, dobra, już was wysłuchałem, wiem, że wam źle, macie wodę. Dobra, to... Ale po tym ich serca były już tak twarde, a liturgia tak wyszkolona, że pomyśleli sobie, wystarczy, że znowu popajacujemy. Wystarczy, że znowu zrobimy przedstawienie i Bóg znowu powie, okej, sprawdź sobie w domu, jak było z tym okej. Zaczęli się miziać i mówić, Mojżesz, Mojżesz, weź już powiedz Bogu, że my już tak nie będziemy. A Mojżesz mówi, tym razem to już nic nie da. Tak powiedział Mojżesz, to już nic nie da, Pan nie zmieni swojego zdania. Są momenty, do których sobie grasz i igrasz. Igrasz z ogniem. I się udaje. I się udaje. I się udaje. Ja tak grałem z Bogiem przed nawróceniem. Od plus minus 8 roku życia otrzymywałem proroctwa do swojego życia. Chcę, żeby w szczególności teraz każda młoda osoba na tej sali. Jeżeli obok ciebie siedzi osoba między 12 a 35 rokiem życia, klamra na szyję. No obudź ich. Tam jest Julia. Klepnijcie Julię. Jest każdy, każdy młody. Musi teraz tego posłuchać. W szczególności młodzi. Starsi też asy, ale posłuchajcie. Więc ja sobie wymyśliłem taką historię. Aha, ja spojrzę na chwilę w sufit, bo wy nie znacie. Ja w Now Church generalnie ja mam dużo telefonów. Wiecie dlaczego? Bo ja mam taką zasadę, że jak ktoś używa telefonu na moim kazaniu, ja zabieram, jest mój. Więc zaraz jak pójdę do ostatniego rzędu i zgarnę telefon, to będzie niedobrze. Kochani, nikt tu nie jest, żeby kogoś zasmucać i zawstydzać, ale nie pozwolę telefonu na Now Church. Więc słuchajcie teraz, to jest bardzo kluczowe. Ja kiedy się nawracałem, a trwało to kilka lat, przyjeżdżał jakiś usługujący na jakąś konferencję, nie ma zielonego pojęcia, kim ja jestem, ja gdzieś tam w kącie siedzę. I gościu przychodzi, modli się o ludzi i nagle, zacytuję wam to proroctwo. Schodzi i podchodzi do jednej osoby. Ja na przykład podejdę do siostry z tyłu. Tak jakoś sobie trafię na przykład. O, do koleżanki, ale nie zabiorę ci telefonu. Ostatnia szansa. Więc podchodzi do mnie i mówi tak. Posłuchaj, ty... Nie stresujesz się?
Nie.
Okay, ten ma? Tak jak moje. Okay. Więc słuchajcie. No dobra, Ole, oszczędzę cię dziś. Ola, pan mówi, że... A moi rodzice stoją obok. Słuchajcie teraz tego. Ja sobie w Trójmieście... A my się spotkaliśmy w Trójmieście. No to było na tamtej konferencji, to wiesz, że nie gadam głupot. Stoję sobie, moi rodzice obok, podchodzi usługujący, kładzie na mnie rękę i mówi tak. Jesteś, widzę ciebie na wielkim oceanie. I raz jesteś pod wodą, raz nad wodą. Fala cię raz przykrywa, raz jesteś na powierzchni. Pan mówi, że jeszcze nie zatraciłeś swojej duszy, ale jest czas, aby się upamiętać. Myślę sobie, fajnie, po raz kolejny, miło, jest okej, okay, przyjmuję. Czemu nie? Fajnie jest otrzymać kolejną szansę. Powiem ci, nawet wychodzisz taki zbudowany na zasadzie, pan mnie widzi, pan o mnie wie. W sumie sytuacja się zgrywa z rzeczywistością, jakże miło. Więc nie ma we mnie wielkiego, wiecie, sypania się popiołem po głowie. Nie, po prostu, o, wiesz, tak jakoś. Oczywiście, Panie Jezu, jak mi przykro i tak dalej, jak Izrael wyszkolony. Ale nic wielkiego się nie zmieniło. Przyjeżdżam na kolejne spotkanie. Jakieś tam konferencje, że się rodzice zaciągnęli, bo to z własnej woli nigdy nikt nie chodził. I ktoś tam mówi ci jakieś słowo. I podobne wezwanie, mówisz fajnie, fajnie, okej. I nagle, jako piłkarz, idę na badania. Posłuchajcie tego, to będzie hit. To jest prawdziwa historia. Idę na badania. Bo piłkarze, którzy grają zawodowo, bez badań nie zostaną dopuszczeni do gry. Wchodzę na badania i wszystko, każdy czynnik, jeden na badaniach, od A do Z, wszystko nie w normie. Wszystko źle. Takich wyników to nie ma, bo martwi mają takie wyniki, więc mówią, powtórzymy, bo na pewno coś poszło nie tak. Powtórzyli mi badania, powtórka z wyniku, taki sam. Wszystko źle. A ja miałem przekonanie, że przez swoje grzeszne życie sprowadzam przekleństwo na swoje życie. Miałem takie wewnętrzne przekonanie, ale wiesz, jak jesteś głupi i żyjesz w świecie bez Pana, to 5 minut pomyślisz, a później 15 lat żyjesz bez myślenia, więc myślenie jest rzadkim zjawiskiem w życiu bez Boga, więc ja tak za bardzo tego nie analizowałem zbyt dogłębnie, ale te wyniki mnie przestraszyły. Oczywiście nikomu o nich nie powiedziałem. A nieważne w jakim klubie, ale przyklepali mi pieczątkę, bo jednak byłem potrzebny, więc wyszedłem grać. No i w Gołdapi na spotkaniu przyjeżdża grupa z Białorusi, proroczo obdarowanych starszych ludzi. Najmłodsza osoba z nich to było 65+. Tacy, wiecie, weterani modlitwy, wojownicy, widać, że ludzie modlitwy. Tacy naprawdę modlitwy. Ja akurat niefortunnie byłem akurat w domu. W Gołdapi, jak oni przyjechali. Więc ja tam... dzień dobry, dzina do pokoju, żeby przypadkiem ktoś nie namierzył. I tak jakoś wyszło, że jednak to zostało zaaranżowane. Jak jesteś z domu chrześcijańskiego, to wiesz, że rzeczy często są aranżowane. I nagle oni tak stanęli i moja mama czy tata, już nie pamiętam, mówi, to może się tak pomodlimy o Kubę. I słuchajcie, to jest hit. Stanęli w kółko, wzięli mnie w kółko i mówią tak. Spojrzeli tylko na siebie, nie zaczęli się modlić. Kiwnęli, to było tak spektakularne. Kiwnęli do siebie głową. Wszyscy tak jakby to, co zobaczyli w duchu, wszyscy ze sobą się zgodzili i jedna z nich osób mówi tak, ty masz śmiertelną chorobę. Ty masz śmiertelną chorobę w swoim ciele i nikt o tym nie wie. I ty nikomu tego nie powiedziałeś, ale przez grzech w swoim życiu otworzyłeś drzwi do przekleństwa w swoim życiu i ty masz chorobę śmiertelną. Ale Pan mówi, że jeżeli spokutujesz i do Niego wrócisz, to On cię uzdrowi. Wtedy naprawdę narobiłem w majtki. Mówię wam szczerze. To nie Bóg dał mi tą chorobę. Musicie to złapać. My przez swoje nieposłuszeństwo wchodzimy dla lwa w paszczę. Bóg chce nas prowadzić, Bóg nas osłania, my przez nieposłuszeństwo wychodzimy spod parasola. I pamiętam, że przychodzę na modlitwę z nim i mówi, chcesz, żebym się z tobą modlił? Ja, i wtedy już ja naprawdę chcę. Tak. Mówi, pewnie na osobności, nie? Bo będziemy grzechy wyznawać. Ja mówię, bardzo na osobności. Więc poszliśmy na górę, do pokoiku, modlimy się i ja wyrzucam. On, wiecie, on po prostu był ze mną, żeby mnie w tym wspierać. Panie, mówię, przepraszam cię za to i za to. I cisza. On mówi, skończyłeś? Ja mówię tak. On mówi, nie, jeszcze 3. A ja dokładnie wiedziałem, jakie 3. To były takie grube kalibry, że tych nie chciałem wypowiedzieć. On mówi, jeszcze 3. Powiedz mi, jak to jest możliwe. Wiesz, co to jest? To jest Bóg, który się upomina. O życie! Pomyśl, gdzie ja bym był, gdyby nie jego cierpliwość. Więc co się stało? Wywalam te 2 i on mi pomaga, ten 3. Gość widział wszystko w duchu. Wyrzuciłem to wszystko, zrobiłem wyniki prawidłowe. Wszystko odeszło. Chcę dodać taki bonus. Większość z was, którzy jeździcie na uwolnienia, nie potrzebujecie uwolnienia od demonów. Potrzebujecie uwolnienia od siebie. Od swoich pomysłów, swojego nieposłuszeństwa, swoich dziwnych ruchów, a nie od demonów. Gdyby to było od demonów, a jak już zrobiłaś i zrobiłeś peleton po kraju, już nie ma gdzie jechać, bo już wszyscy się o ciebie modlili. I demon dalej nie wyszedł. Pytanie, czy to demon? Może to się nazywa duch głupoty. Twardego karku. To są takie demony twardego karku. Nieuniżonego, nieskruszonego serca. Co sprowadza kłopoty na życie człowieka. I powiem ci coś. I wierzę, że po tym trochę czasu minęło, a ja znowu wróciłem do grzechu? Wyobrażasz to sobie? Po raz kolejny. I wtedy miałem sen. W tym śnie powstało potężne tornado, ale już takie na grubo. Na YouTubach takich nie ma. Tak potężne, ja byłem na otwartej przestrzeni. Ja widziałem, że jest po mnie, jak te tornado, które idzie na mnie, mnie rypnie, to nawet mnie nie znajdą. I wiedziałem, byłem przerażony w tym śnie, mówię, już jest koniec. I nagle widzę tunel. Tak jakby w skale tunel. I pomyślałem sobie, być może zdążę. Jeśli zdążę, to ocaleję. Jeśli nie zdążę, akcent był na to, jeśli zdążę, to przeżyję. Więc w śnie biegnę z całych sił. Wyskakuję, bo wiedziałem, że nie dobiegnę normalnie. W ostatnim momencie wyskakuję, widzę siebie, jak lecę. I tornado uderza mnie po nogach. Zdążyłem wpaść w ostatniej sekundzie. I jak wpadłem, tornado przeszło obok tego wejścia do tunelu i ja obudziłem się tak przerażony. I Bóg mówi do mnie, masz ostatnią szansę.
Już za chwilę wrócimy do kontynuacji przesłania, a ja króciutko chcę wam przypomnieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej przy budowaniu i adoptowaniu Centrum Chrześcijańskiego Nations on Fire. Bądź razem z nami częścią tego wielkiego dzieła. Odwiedź naszą stronę budujemyhistorie.org i zróbmy to razem.
Masz ostatnią szansę. Kiedy mówię w kazaniach, na ewangelizacjach, że bez Boga by mnie nie było, to nie są tylko słowa. To jest fakt. I dzięki Bogu we wrześniu 2015 roku, dziękuję tym z was, którzy złożyli mi życzenia, we wrześniu 2015 roku pojednałem się z Bogiem i dzięki Jego przychylności całkiem to idzie. I teraz do czego zmierzam tą historią? Do tego, że możesz dojść do miejsca, a mówiłem, żeby werset został. Idziemy do tego, że nie chcemy znaleźć się w miejscu, w którym usłyszymy, jednak nie zobaczysz tego, co było ci obiecane. Ale zobaczcie, co tutaj jest napisane. Zostawiłem trzy kropki, widzicie to? Pod koniec 22 wersetu coś zabrałem na chwilę, żeby to przed wami za chwilę odkryć, ale tam za sekundę dojdziemy. A więc okazuje się, że Izrael znieważył Boga. To jest napisane w kilku miejscach w słowie. Znieważył Boga. A więc kiedy my mówimy znieważył Boga, myślimy sobie, powiedział jakieś bluźnierstwo w stronę Boga. Nie, nie, nie. Izrael nigdy nie zbluźnił wprost Bogu. A jednak wielokrotnie jest napisane, że znieważył Izrael Boga. A więc pytanie moje jest, jak my, Kościół, znieważamy Boga? Bo jeżeli myślisz, że zniewaga Boga, to i tam bluźnierstwo, ach, to prymitywne. Sprawdźmy, jak Kościół znieważa Boga. A więc jeszcze za chwilę przejdę do tego znieważenia i teraz wracam do pytania, ile razy przegięli Izraelici, że Bóg powiedział, koniec, nie wchodzicie. A więc wejdźmy do tego wersetu w kolejnym miejscu, gdzie trzy kropki są odsłonięte, czyli 4 Mojżeszowa 14, 22. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie usłuchali mojego głosu. 10-krotnie. Więc to nie było do jednego błędu, do dwóch błędów. To był czas i czas i czas i czas i czas, który płynął i płynął i płynął. I może masz w swoim życiu mamę albo tatę, którzy ci ciągle gderają. I ty myślisz sobie, co za gderacze. A może masz męża, który jest nawrócony i ty jesteś, droga pani, nienawrócona i sobie myślisz, co on ciągle mi męczy i męczy i suszy tą głowę. Na odwrót oczywiście tak samo. Albo masz rodziców niezbawionych i suszysz im głowę. No widzisz, bo oni nie walczą o to, żebyś ty taką samą Biblię miał, tylko oni walczą, bo cię kochają, bo życzą ci, żebyś nie skończył z tyłkiem w piekle. Dzisiaj ciężko jest o piekle myśleć, jak się ma TikToka, Instagrama, Snapchata, Allegro, eBaya, Spotted Warszawa. Konferencja goni konferencję, jak stać się lepszym, lepszą wersją siebie, stań się lepszą wersją poprzedniej wersji siebie, stań się lepszą wersją przedostatnich dwóch wersji siebie i przegoń przyszłego lepszego siebie. Dzisiaj byle gość kupi starter w Playu za 15 zł i jest głosem w internecie. I my słuchamy takich bezmózgów i później żyjemy w ślad tego, co oni tam mówią. A przepraszam, a gdzie jest słowo jako wyznacznik, jak żyć? Dzisiaj w internecie ci powiedzą, jak dzieci wychować. Oczywiście celebryci 4 razy po rozwodzie. Dzisiaj ci powiedzą, czym jest małżeństwo. Ludzie, którzy żyją w całkowitym, bezbożnym, nieczystym związku. Dzisiaj cię ludzie uczą o tym, jak wychowywać dzieci, nie otwierając Słowa Bożego. Kto i co jest dla nas wyznacznikiem? I później przychodzimy jak po prostu przejechani przez pociąg towarowy ze 100 wagonami. Wychodzimy i przychodzisz do kościoła na takie kazanie, myślisz sobie, no gdyby był starym kapciem ten chłop na scenie, to by mu sobie to usprawiedliwił tym, że nie ma co w życiu robić, biedak się związał w religię. No tu troszeczkę trudniej mi to wyjaśnić, bo w miarę gość się trzyma. 30 lat jeden ma, w miarę w sztosie się porusza i co go wciągnęło w ten układ? No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zamień się ze mną rachunkami, człowieku. Dzisiaj oddaję ci aneksy. Dzisiaj robimy aneks. Prosto w moim biurze. Usiądziesz na moim fotelu przy moim biurku. Wszystkie płatności są twoje. Powiem ci więcej. Na mój rachunek zjesz dzisiaj ze mną obiad. W jakiej knajpie chcesz, cokolwiek zechcesz. Przecież ja to robię dla pieniędzy, więc zamień się ze mną. Więc co sprawia, że ja robię to, co robię? Mama i tata mi na karku nie siedzą. Są 300 kilometrów stąd, a ja mam żonę i 2 dzieci. Tak naprawdę to w 12 roku życia. Wyjechałem już z domu, czyli 19 lat temu. O, to co mnie trzyma w tym wszystkim? Ponieważ Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. To jest to, dlaczego to robię i będę to robił do końca. Do końca, bo nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego. Wszystko inne jest bez sensu. Ale to tak moje. A więc znieważenie Boga. Na podstawie historii Izraela, znieważenie Boga to zachowania i postawa, która wyklucza cię z osiągnięcia tego, co zaplanował dla ciebie Bóg. To jest moja definicja z 4 nad ranem. Na podstawie życia Izraela i tego, co czytamy, znieważanie Boga to zachowania i postawa, która wyklucza cię z osiągnięcia tego, co zaplanował dla ciebie Bóg. I na koniec tego kazania, bo jestem już bliżej niż dalej końca, niektórzy odetchną, ale nie zrobią tego oficjalnie, wymienię kilka krótkich elementów, które pokazują, co Izraelici zrobili 10-krotnie, gdzie ich licznik się kończył w kontekście Bożej cierpliwości. Po co? Po to, abyśmy się my tego, uwaga, nie prewencyjnie wystrzegali w przyszłości, ale odwrócili się od tego, bo jest to dzisiaj. I już zabieram do słowa. Pierwsze. Ulubiony sposób znieważania Boga przez Izraelitów. Szemranie. Jeżeli czytasz Stary Testament, to prawdopodobnie top trzy słowa z życia Izraela to szemranie. Jakbyś był w familiadzie kiedykolwiek i cię prowadzący zapyta, jedno z topowych słów w życiu Izraela, szemranie, wybija kalarepa i masz, od razu wygrywasz teleturię. Od razu. Gdzie jest napisane o szemraniu? 4 Mojżeszowa, 14:27. Zobaczcie, co tu jest napisane. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Szemranie, które jest jednoznaczne z narzekaniem, bo jeżeli poczytasz słowo, to zobaczysz, że oni non-stop narzekali, co jest opisane na szemranie. Szemranie jest występowaniem przeciwko Bogu. Sorry! Na podstawie ich wycieczki, na podstawie Bożego planu dla zboru, jeszcze zbór napisali. Brakuje, żeby jeszcze Now Church dopisali. Więc oni ciągle narzekają, szemrają. Jak ciężko, jak źle, jak niedobrze. I Bóg mówi, jak długo zbór będzie szemrać przeciwko mnie, występują przeciwko mnie. Jeśli narzekasz i szemrasz na Boży plan, występujesz przeciwko Bogu. Widzisz, co powiedziałem przed słowem, kiedy powiedziałem, że wymienię i zacząłem od szemrania? Co powiedziałem? Że to nie jest mówienie o rzeczach, które prewencyjnie trzeba zabezpieczyć na przyszłość, tylko zabrać je już dziś spośród nas, bo one są. Szemranie jest niestety chlebkiem powszednim. A go trzeba wyrzucić z diety. Bo my nie chcemy znieważać Boga. Widzisz, zakładam, że dla wielu z nas, cokolwiek te wielu znaczy, w pewnym sensie te 4 lata tutaj, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dały w kość. Takie rzeczy, które widzimy, które powstały w 4 lata, one nie powstają poprzez leżenie na hamaku. Ktoś rypał. Okay? I ci z was, którzy dołożyli rękę do tego, co tu się wydarzyło przez ostatnie 4 lata, że to miejsce jest w miejscu, w którym jest, dzięki Bożej przychylności i Jego przyzwoleniu, ale i pracy naszych rąk, jeżeli tylko dlatego, że jest ci ciężko i źle, masz wygląd Izraelity, szemrającego i narzekającego, to powiem ci, że musisz zawrócić do właściwego miejsca. Musisz dotknąć swojego serca i powiedzieć, hej, coś jest nie tak. Jestem wewnątrz Bożego planu, na który narzekam. Jestem wewnątrz Bożej woli, na którą narzekam. Widzisz, ja nie udaję, że jest lekko. W szczególności ostatnie tygodnie. To jest jakiś kosmos. Jest grubo, ale ja nigdy nie ośmielę się na to narzekać. Jeśli kiedykolwiek to zrobiłem, wybacz mi Boże. Nigdy nie zabierz ode mnie tego zadania. Kocham to. Proszę Cię, utrzymaj mnie w tym. Nieważne, jakby było ciężko, jeżeli to jest Boży plan, to ja mogę popracować nad tym, jak to bardziej, lepiej, efektywniej realizować, żeby nie nakładać sobie ciężarów, które sam sobie nakładam przez złą administrację, ale nigdy nie ośmielę się szemrać i narzekać. Znowu będziemy mieli z Jasnowsku. Więc szemranie. Numer 2. Podważanie autorytetów postawionych w twoim życiu. To było pierwsze, ze słowa wynikało jako pierwsze, ale nie chciałem od takiego zacząć, więc tu zmieniłem. Ale na podstawie ich historii to było pierwsze. Ale żeby nie było, że zaczynamy od liderów. Pozwólcie, że przeczytamy słowo. 4 Mojżeszowa 14, werset 1, 2 i 4. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, abyśmy pomarli i mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Czy mogę przetłumaczyć, co to jest? Każdy z nas jest w podróży. I dołączając do tego kościoła, wyszedł wcześniej albo z Egiptu, czyli ze świata, albo z innego obozu izraelskiego i dołączył do tego obozu Bożego ludu. Okej? Szemranie przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi, narzekanie, oskarżanie i słowa pod tytułem po co tyś nas tu przyprowadził? Woleliśmy umrzeć w Egipcie oraz słowa obierzmy sobie nowego wodza i wróćmy do Egiptu mówi w wersji chrześcijańskiej może mój wcześniejszy kościół był troszeczkę wolniejszy, ale przynajmniej było normalnie. Obierzmy sobie nowego wodza, czyli wracam do mojego wcześniejszego lidera. On mnie tam zawsze głaskał, zawsze miział, zawsze przyklepywał. Było miło, wracamy. Albo wersja druga i takie case'y chodzą po świecie. Wiem, że źle robię, ale wracam do świata, przynajmniej się nabawię. Ja mówię, no to i mówi mi osoba, do zobaczenia. Ja mówię, no nie do końca, bo ja idę do nieba. Kiedy osoba mi mówi wprost, idę się wybawić, do zobaczenia, pastorze, ja mówię, no raczej się nie spotkamy. Ale mam nadzieję, że się ogarniesz. Bóg dał im plan, na który się zgodzili, na który chcieli się zapisać, który był wspaniały. Czy może być coś lepszego niż po 430 latach werdykt o tym, że koniec niewoli? Że wychodzimy do obietnicy Bożej? Chcieli tego, ale dlaczego po drodze szemrają? A powiem ci dlaczego. Bo nie jest to realizowane tak, jak tego oczekiwali. Powtórzę jeszcze raz te zdanie. Bo ta droga, na którą weszli, nie była taka, jaką oni sobie wyobrazili. Bo każdy z nas ma jakieś wyobrażenia, jak to będzie. Przyszedł kiedyś ktoś do mnie, nie zrozumcie mnie źle, jako przykład tylko podaję. I widzę, że już z podbyczka na mnie patrzy, tak z podbyczunia takiego. Już tak. Wzrok wtedy idzie tak, jako taką parabolą od dołu. Już wiem, że będzie dym z nozdrzy. Jestem już tu 3 miesiące, a pastor ze mną jeszcze nie rozmawiał. Okej, już wszystko jest jasne. Ja powinienem był się domyślić, że ty, przychodząc do tego kościoła, oczekujesz, że spośród 300 osób, dla 12 ostatnich tygodni, podczas których 2 miesiące byłem na wyjeździe misyjnym, że ja dowiem się o twoim istnieniu, ba, ja cię na obiad zaproszę. A więc nie spełniłem twoich oczekiwań, ba, niewypowiedzianych. I dlatego ty teraz nie możesz się otworzyć na to, co ja mówię. Widzisz, jaki kabaret? Widzisz, co tworzy kreowanie oczekiwań, z którymi się z nikim nie dzielisz. Tworzysz oczekiwania, które są nie do sprostania, nie do odpowiedzenia na nie. I później jesteś zdziwiony, że one się nie spotykają z realizacją. I teraz ulubione zajęcie wierzących w Polsce to jest występowanie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. W Stanach Zjednoczonych wyszło, w badaniach, są 2 typy badań. Jedne mówi, że pastorzy mają 1. miejsce, drugie badanie mówi, że 3., 4. że zawód, tak oni to mówią, zawód pastora jest najbardziej stresowym zawodem, jaki może być. Marcin, jakieś słowa masz na to lepsze? Jak to było? Bo ty tam też to wiesz. Że stresogenne. Najbardziej narażony na stres zawód w Stanach Zjednoczonych to jest pastor. Wiesz dlaczego? I jest to wyjaśnione. Bo pastor mierzy się non-stop z oskarżeniami i z frustracją narzuconych oczekiwań nie do spełnienia. Pomyśl sobie, jak bardzo Kościół musiał nad tym pracować, żeby doprowadzić do takiego tytułu. To się ciągnie od tysięcy lat i ma miejsce do dziś. Są momenty w moim życiu, były w szczególności w okolicach roku temu, na oko rzucam, że ja jak dostawałem powiadomienie na WhatsAppie, że jest jakaś wiadomość, ja się trząsłem. Ja już miałem takie przeładowanie ataków, że jak ja widziałem kolejną wiadomość od któregoś z liderów w kościele, to ja 5 godzin chodziłem wokoło tego telefonu i się przygotowywałem, żeby to otworzyć. Musiałem się przygotować na kolejną wiadomość. I później człowiek przychodzi do ciebie i mówi: pastorze, ty to masz życie od poniedziałku do soboty, chill, później tam kazanko i niedziela. Ty od raz w roku masz super ludzi, wszystko za ciebie zrobią. Tak, to, że mam czadowych ludzi, to w stówkę trafiasz. Nawet, że najlepszych mamy ludzi, to tak trzeba dopowiedzieć i poprawić, to prawda. Ale ty myślisz, że ja leżę wentylem do góry? I chilluje? Serio? O pastorze, to i tamto. A ja, moja odpowiedź brzmi tak. Drogi bracie, droga siostro, drogi domowniku North Church, rozlicz mnie z owoców w swoim życiu podczas tego, kiedy jesteś w North Church. Nie podoba nam się, jak prowadzisz, ale podoba nam się rezultat. Nie podoba nam się ilość pracy nad This is our time, ale This is our time się nam podoba. Nie podoba nam się koszt tego wszystkiego, ale rezultat nam się podoba. Nie podoba nam się, ile miesięcy zbieramy pieniądze, jak wielki jest budżet, ale ten budynek będziemy sobie z nim robić zdjęcia. Nie podoba nam się, że ciągle mówicie o pieniądzach, ale na otwarciu chciałbym móc przeciąć wstążkę. Nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie podoba mi się. Ale w sumie z rezultatów to jestem okej. Widzisz? Come on, bądźmy dorośli. No bądźmy dorośli. Pozwólmy Bogu nas prowadzić. Oj, ten lider mnie wnerwia, ja w ogóle nie widzę w swoim życiu progresu. Przyszła kiedyś do mnie jedna osoba, kiedyś, niedawno. Nie dam rady już z moim liderem. Ja w ogóle, pastorze, nie widzę w swoim życiu żadnego progresu. Ja śmiem twierdzić, że ja się w ogóle w wierze opuszczam. A ja jakieś chwilę przed tym, nie wiem, kilka dni, mówiłem z kimś, rozmawiałem i mówię: wiesz co, ale ta osoba to naprawdę zrobiła progres, co? I mówię, lider tej osoby zrobił naprawdę świetną robotę. A za chwilę ta osoba do mnie przychodzi i mówi, narzeka na swojego lidera i mówi, że w swoim życiu nie widzi żadnego rezultatu. Wow. Wow. Nie chcemy bombardować ani Mojżesza, ani Aarona. Amen? W drugiej Mojżeszowej 14:31 jest napisane: Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego. Ja wierzę tylko w Jezusa, ale w pastora nie. Ujrzeli wielką moc, jaką okazał Pan. I lud uwierzył w Pana i w Mojżesza. Chcę ci coś powiedzieć. Nawet gdyby to nie był North Church i byłbym w innym miejscu, to jest przesłanie na poziomie przywództwa. Przywództwo musi być godne zaufania, a lud powinien uwierzyć i zaufać liderowi. Ja wierzę tylko w Pana Jezusa. Super. no to to, co ma przyjść do ciebie od Pana Jezusa, bezpośrednio dostaniesz. A to, co ma przyjść od Pana Jezusa przez Mojżesza, nie dostaniesz. I tak też można. Można żyć bez ręki, bez nogi, można. Także enjoy. Kolejna rzecz to słowa niewiary, które kreują porażkę. To wszystko jest z Izraela. A więc co już mieliśmy pierwsze? Kto szybko przypomni? Szemranie. Drugie? Podważanie autorytetów postawionych w twoim życiu. Trzecie? Słowa niewiary, które kreują porażkę. Przyspieszamy. Czwarta Mojżeszowa, 14, 28, 29. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Ponieważ oni mówili, po co nas tu zabrałeś, abyśmy pomarli na pustyni? A Bóg mówi, proszę bardzo, tak mówicie? Tak też będziecie mieli. To nie było za jednym razem? Narzekali, szemrali, szemrali. I w końcu Pan mówi, proszę bardzo, na życzenie. Chciałeś umrzeć? Umrzesz. Nie chcesz wchodzić? Nie wejdziesz. Proszę bardzo, tak jak mówisz, tak jak wierzysz, tak masz. A więc słowa, Kościele, słowa, które są i wypowiedziane, i niewypowiedziane. Bo jest szemranie zarówno werbalne, jak i w sercu. Co oni robią? Co oni robią? Wiecie, że ktokolwiek u nas usługuje w ostatnich miesiącach? Taka tajemnica. Nikt się nie dowie przecież. Każdy, który tu przyjeżdża i po usłudze schodzi, mówi mi na zapleczu tak. Część twojego kościoła nie jest z tobą. To czuć w atmosferze, że oni myślą, że ty zwariowałeś. Ale jak ci się uda, będą stali z tobą. Ja tylko przekazuję, co inni mówią. Ja nie wiem, czy tak jest. A więc mamy tutaj słowa niewiary, które kreują porażkę. Kolejne, znieważanie poprzez niewiarę. Okazuje się, że teraz można Boga znieważać przez niewiarę. W czwartej Mojżeszowej 14:11 jest napisane, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Widzisz, jedną z rzeczy, na którą nie boję się powołać, to jest ponadnaturalny wymiar Bożego działania w ostatnich 4 latach. Jeżeli mi powiesz, że tu przez 4 lata nie było cudów, znaków i Bożego ponadnaturalnego działania, no to ja tamtym oknem wyjdę. Widzieliśmy tu niejednokrotnie uzdrowienia. Widzieliśmy to. Siedzą nawet ludzie na sali. Widzieliśmy tu uwolnienia. Widzimy od 4 lat mannę gotówki z nieba. To jest, nas powinno już dawno nie być na planszy. Non-stop cuda zaopatrzenia. Non-stop, to już stało się tak normalne, że już nie widzimy. Ludzie przyjeżdżają z Polski od 4 lat. Nie było tu ani jednego nabożeństwa, na którym nie było kogoś nowego. Każde wydarzenie, które robimy, jest w pewnym sensie, w ilości, ponadnaturalne. Szkoła. 1277 zarejestrowanych studentów. TJOT. Bez wskazania mówcy 1900 osób się zarejestrowało. My mamy cud, 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 cud i non-stop cud, goniący cud. A największy z nich to Boża obecność. Którą mamy na naszych spotkaniach. Pokażmy ten werset jeszcze raz. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? On mówi do nich, spójrz w tył. Non stop, gdziekolwiek się nie odwrócisz. Był cud. A oni nadal mnie znieważają, nie wierząc. Zniewaga Boga, niewiarą. Ostatnie dwa. Buntowanie się przeciwko Bogu poprzez strach. Czwarta Mojżeszowa 14:9 mówi: tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Strach jest problematyczny we współpracy z Bogiem. I powiem ci więcej. Jest to opisane jako bunt. I ostatnie, skupianie się na negatywnych okolicznościach, przez co podważamy Boży plan. Skupianie się na negatywnych okolicznościach, poprzez który podważamy Boży plan. 4 Mojżeszowa 14:36-38. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nunna i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Co oni zrobili? Oni już byli w tej ziemi. Oni już tam weszli. Mieli tylko zobaczyć i wrócić. I co zrobili? Skupili się na czym? Na czym się skupili? Na negatywnym elemencie. Jakim elemencie? Olbrzymy chodzą. I co zrobili? Na tym, na czym się skupili? Zaczęli o tym gadać, zaczęli tak wierzyć i powiem ci, i to się spełniło. O nie, tyle pracy, przeprowadzki. Musimy się przenieść. Boże, jak tam źle. Czy jest ciężko w pewnym sensie dla pewnych? Bo niektórzy nawet nie wiedzą, o jakim ja ciężarze mówię. Czy jest ciężko w pewnych obszarach? Jest. Czy jest presja, którą się odczuwa? Jest. Czy jest wyzwanie finansowe? Jest. Czy ja czuję presję, kiedy patrzycie na zegarek od 5 minut? Tak. Czy łatwo mi jest głosić, kiedy patrzycie ciągle na zegar i ziewacie? Tak. Czy kiedy ostatnie rzędy z tyłu pod ścianą patrzą w telefon i opartą mają głowę o ścianę, jakby zasypiali? Tak. Ale idę do przodu cały czas. Staram się przejść. Staram. Bo mówię ci, nie zdajesz sobie sprawy, serio. Mówię to świadomie, bez zagalopowania się. Gdybym odpuścił, będzie niedobrze. Nie pomagaj mi odpuszczać. Pomóż mi trzymać pion. Swoją postawą. Potrzebuję dzisiaj ciebie. W tym czasie, bardzo trudnym, musimy iść do przodu. Jak masz dla mnie bombę, poczekaj miesiąc. Teraz trzymaj pion. Jest duży natłok rzeczy. Musimy iść do przodu. Musimy stanąć razem. A więc bądź posłańcem dobrych wieści, pełnych wiary. Co jest tu napisane? Że oni rozpuścili złą wieść. Podburzyli lud. Cały lud poszedł za nimi. W jakim momencie? Przed wejściem. Weszli zwiadowcy. Czy my nie wchodziliśmy na budynek niedawno? Nie wchodziliśmy, nie modliliśmy się, nie oglądaliśmy? To jest idealny moment, żeby pisma się wypełniły, że zaczniecie szemrać. Nie możemy. Żadnego szemrania teraz. Do przodu. Cała Polska czeka, żebyśmy się poślizgnęli. Nie możemy się poślizgnąć. Idziemy do przodu. Musimy wypowiadać dobre słowa wiary. W 4 Mojżeszowej 14:35 jest napisane: ja, Pan, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. To mi mówi, że jesteśmy zborem, jesteśmy drużyną. Mamy odpowiedzialność za siebie nawzajem i idziemy razem. I twoja postawa jest kluczowa dla twojego sąsiada. Twoja postawa w tym domu jest kluczowa. Twoja obecność jest kluczowa, twoja nieobecność jest kluczowa. Twoja zwieszona, zmarnowana, zrzędna mina ma znaczenie. Niektóre sektory od godziny mijam, bo się nie da spojrzeć. Come on! Musimy coś zrobić z tym. Musimy zmienić atmosferę. Musimy skreować tu miejsce atmosfery wiary. Podnieś to do góry. Podnieś to do góry. Trzeba będzie, to sam tą salę przeniosę na zawodzie. Ale nie chcę tego robić. Zrobimy to razem. Zrobimy to razem. Do czego doprowadzi, jeżeli będziemy teraz gdybać, rozkminiać, szemrać? Co to da? No, Izrael już wie. My nie możemy tak skończyć. A więc w liście świętego Pawła do Rzymian 14:23 jest napisane: wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A w Amplified Bible anglojęzycznej jest napisane: wszystko, co nie jest z wiary, cokolwiek jest czynione z wątpliwością, jest grzeszne. Musimy być ludźmi wiary. Musimy być ludźmi wiary, którzy są przekonani w to, co robimy i to zrobimy. Którzy są przekonani. Którzy są pewni, że robimy właściwą rzecz. Jeżeli uważasz, że niewłaściwą, to czemu jesteś w miejscu, na które spadnie sąd? A jeżeli jesteś we właściwym miejscu, to dołóż swoją energię, dołóż swoją wiarę, dołóż właściwe słowa i idziemy do przodu, bo jest ziemia do zdobycia. Jest ziemia do wzięcia. I to jest ten moment. A więc ktoś może powiedzieć: jeśli to jest od Pana, to się wypełni. A jeśli nie jest od Pana, to się nie wypełni. Pomyśl sobie, jakbyśmy skrzywdzili Jozuego i Kaleba. Gdybyśmy tak postawili sprawę, gdzie Jozue i Kaleb powiedział: za 2 miesiące mam wizję, Pan mi pokazał, będę w Kanaanie. I 30 lat później przyjdą pełni cynizmu hipokryci i powiedzą: i co? Tak opowiadałeś, że to już za chwilę, że to już zaraz? Przecież to miało się już przebudzenie zacząć. I tak co roku ono już jest tutaj. Bo ja zapomniałem być może dopowiedzieć, że to cały lud ma w to wejść. Że twoja postawa jest bardzo kluczowa. Czy to się wydarzy teraz? Bo Bóg ma czas, wiesz? To ty i ja nie mamy, On ma. Jeden dzień jak 1000 lat. Nie próbuj tego przeliczać, bo się okaże, że nie żyjesz. On ma czas. Nie z nami, to z naszymi dziećmi. Ale ja i ty nie mamy czasu. Każdy dzień, który tyka, decydują się losy. Czy będziesz, czy nie będziesz. Przez ostatni tydzień bardzo mnie łupało gardło. 10 dni, nigdy czegoś takiego nie miałem. Przez ostatnie lata nie miałem czegoś takiego. 10 dni pod rząd. Zrobili mi testy, czy jest angina, bo jak była angina, rypnęliby mi antybiotyk. Antybiotyk, łupnęliby wszystko, wszystko by spadło. No ale testy mi zrobili, nie ma anginy. Mówi: lecimy tak o, po prostu doraźnie. I 2 dni temu wszystko mi spadło stąd na płuca. Od 2 dni mam takiego klina w płucach. W piątek mówię sobie rano: odpuszczam. Za 3 tygodnie tiot. Jest wieczór uwielbienia. Okej, moja żona pojedzie, ja zostanę w domku. Niedziela. Przedostatnia. Wiem, że chcę 2 ostatnie głosić, ale nic się nie stanie. Odejdę z tyłu. Nie mówię tego po to, żeby ktoś z was coś docisnął. Ja mówię teraz o sobie. W piątek rano mówię: nie. Za dużo rzeczy się wydarzyć ma w te 3 dni najbliższe, żebym ja pod kołdrą leżał. Jeszcze raz to powiem. Nie mówię do nikogo z was, jeżeli ktoś był przeziębiony i leżał w łóżku. Ja mówię do mojego zadania w ostatnich 3 dniach. Więc idę do przodu. I wczoraj sobie myślę, wieczorem, wyśpię się. To dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, Jakub, żebyś się wyspał. I pracujemy nad aktem proroczym, który będzie na This is our time, taki moment w piosence, zrobimy takie coś fajnego. I wszystko się zaczęło nam opóźniać, tam jakieś, nieważne dlaczego. I Euni, która prowadzi Now Dance, która też ma tam rolę dużą do odegrania, wysyła mi wiadomość o 22 z hakiem wczoraj, 21 z hakiem. Mam, już wiem, to co mówiliśmy, już to włożyłam. Zrobiłam to, rozpisałam to. Ja mówię, Eunice, ja jadę do ciebie. Wsiadłem w samochód, na Mokotów, przyjechałem. Mam nadzieję, Iwona, że nie spałaś, nie, że ja, że też coś dobrego robiłaś. Iwona mieszka ze Eunice. Wpadłem, mówię, Eunice, dawaj, rozklejamy to. Z 1,5 godziny? Jakoś tak? Rozkminiamy to wszystko. Z 30 razy jeden utwór przekleiliśmy. Pokaż swą chwałę. Razem z Eunie klęczeliśmy w kuchni, robiąc ten akt 15 razy, robiąc ruchy tak, jak ma to być. Wróciłem do domu. Mówię, wiem, co głosić, ale nie siedzę jeszcze na tym przesłaniu. Słowo, 2 Mojżeszowa, 3 Mojżeszowa, 4 Mojżeszowa, Rzymian. Rozkminiasz to. Mówisz, 3 już miałem taki troszeczkę, nie, to jeszcze nie jest dokończone. Jeszcze nie jestem na końcu. Dawaj, Jacob, jedziemy z tym. Panie, mów do mnie. Kompot zrobiłem, kawałek ciastka wziąłem, jedziemy. Skończyłem, położyłem się, spać nie mogę. Pracuję to wszystko. Pracuję. I jestem dziś przed wami, bo to jest ten czas, aby zradzać te rzeczy. Aby zradzać te rzeczy. I my jako Kościół chcemy wejść w to, co Pan ma dla nas przygotowane, ale wymaga to od nas właściwej postawy. A więc jeśli nawet słowa są od Pana, to nie jest gwarantem, że się wypełnią, jeżeli nie będzie naszej współpracy z tym planem. Potrzebujemy współpracować. A więc Izraelici wyszli z Egiptu, ale Egipt pozostał w Izraelitach. Kochani, powstajmy. Dziś pozostawiamy za sobą pomówienia, niezgody, plotki, podziały, szemranie, podważanie autorytetów, niewiara, negatywne słowa, strach i podważanie Bożego planu tylko dlatego, że coś nie idzie po naszej myśli. To są rzeczy, które zostawiamy. Zrobimy tak. Wypowiemy to słowami. Ja powiem, pozostawiamy za sobą pomówienia i wy amen. Ja powiem, pozostawiamy za sobą niezgody i wy amen. Przetniemy to. Przetniemy to. Kościele North Church, dziś pozostawiamy za sobą pomówienia. Pozostawiamy dzisiaj za sobą niezgody. Pozostawiamy dzisiaj za sobą plotki. Pozostawiamy za sobą dzisiaj podziały. Pozostawiamy dzisiaj za sobą szemranie. Pozostawiamy dzisiaj za sobą podważanie autorytetów. Pozostawiamy dzisiaj za sobą niewiarę. Pozostawiamy dzisiaj za sobą negatywne słowa. Pozostawiamy dzisiaj za sobą strach. I pozostawiamy dzisiaj za sobą podważanie Bożego planu, bo coś nie idzie po naszej myśli. Yes! Yes! List świętego Pawła do Rzymian 4:3 mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył! Uwierzył! Wierzę! I list do Hebrajczyków 6:12-14:15 mówi: abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, mówiąc: zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Jak czekał? cierpliwie, wytrwale, bez narzekania, bez szemrania, bez podburzania. Zostawiamy to z tyłu. Nie wychodzimy stąd po to, żeby wziąć całe brudy z tego miejsca ze sobą. To jest nowa linia, nowa kreska. Zaczynamy nowy czas. To ostatnie dni, to jest cudowny moment na remanent w naszym umyśle, na zmiany. Jeżeli byłeś osobą, która się gdzieś zastanawia, buja się, aj, posłuchaj, kończy ci się czas. Kończy ci się czas. Masz tydzień. 3 lata niektórym nie starczyły. Został ci tydzień, żeby podjąć decyzję. Bo z takim DNA bez korzenia, doniczka do góry, nogami przewrócona, iść tam, zmęczysz się. Zmęczysz się. Ale ja wierzę, że wejdziemy tam z nowym dźwiękiem. Z nowym brzmieniem w sercu. Gdzie wejdziemy razem do nowego miejsca, które Bóg ma dla nas. Amen? Chciejmy się teraz modlić, Kościele. Podnieśmy swój głos o ten czas, żebyśmy odrobili lekcję z tego, co Izrael nie przerobił. O Panie, jeżeli jesteś poruszony jakimś słowem, wersetem, który tu był, wypowiedzieć jakieś słowa w głos, na głos tutaj. Panie, typu nie będziemy ludźmi niewiary, będziemy Ci wierzyć, albo nie będziemy Cię znieważać przez strach, nie będziemy Cię znieważać przez niewiarę. Mów śmiało, módl się słowem, módl się słowem. Módl się słowem. Jeśli jesteś gościnnie, możesz błogosławić teraz to miejsce, które potrzebuje Twojego błogosławieństwa. Oh Jesus, my wierzymy, Panie. My wchodzimy na nowy poziom wiary. 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 O Panie, Ty jesteś królem. Ty jesteś na tronie. Twoje miejsce jest stałe. W Tobie jest stałość. W Tobie jest stabilność. I my jesteśmy stali w Tobie. My jesteśmy stabilni w Tobie, Panie. I tylko dlatego, że gdzieś w jakimś obszarze coś nie dzieje się tak, jakbym chciał, to nie jest to znak, że Ty się odwracasz. Nikt nie śmiał nawet pomyśleć, Panie, że Ty się od nas odwróciłeś. 100% Ci wierzę, że jesteś z nami. 100% jestem przekonany. Nie 99, nie 99,9. 100! 100! I przez cierpliwość i wytrwałość i wiarę odziedzicie tą obietnicę, Panie. Ja dzisiaj to ogłaszam, że przez wytrwałość, przez cierpliwość, przez nieustępliwość, przez skupienie się na Tobie, Panie, my odziedziczymy tą obietnicę. Powiedz ze mną, będę wytrwały, będę cierpliwy, będę wierzyć, będę ufać i odziedziczę obietnicę. Okej, a teraz powiemy, jakbyśmy w to wierzyli. Będę wytrwały, będę cierpliwy, będę wierzyć, będę ufać i odziedziczę Bożą obietnicę. Jest Jesus, jest Jesus, jest Jesus, jest Jesus. Wywyższamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Panie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org/nowchurch.